Z tego, co mogliśmy słyszeć, człowiek komplikuje sobie życie, wpada w tak ogromne pułapki, wydaje się, że już nie ma wyjścia, ale na drodze staje Jezus. I wiecie, jest to szokujące, zawsze jest to czymś zdumiewającym. Jedna modlitwa wiary, zdecydowana modlitwa potrafi zmienić życie człowieka. Znaczy nie modlitwa, Chrystus. Przez tą modlitwę. Ale On jest obecny, kiedy się modlimy, kiedy wzywamy Jego imienia. Brat Jurek przeżył to momentalnie, tą świadomość tego, w jakim miejscu jest. Może nie do końca od razu wszystko było świadome, ale ta świadomość podstawowa była, że chce teraz żyć dla Jezusa. Jego żona troszeczkę dłużej. Każdy w inny sposób, ale niezwykle ważnym jest, aby człowiek spotkał się z Jezusem. I tak jak mówi apostoł Paweł, wszystko, co stare, przeminęło. Wszystko staje się nowe. Nowe, moi kochani. Nikt nie może wypominać tego, co było dawniej. Skoro Bóg przebaczył, nikt nie ma prawa wypominać. Skoro Chrystus przyjmuje, nikt nie ma prawa wypominać, ale powinniśmy być wdzięczni Bogu za Jego łaskę i za Jego zbawienie. Moi drodzy, jesteśmy tutaj przed Jego obliczem. Cieszymy się Jego społecznością. I chciałbym przeczytać wiersz, fragment, właściwie kilka wierszy, od 17 do 19, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Chciałbym, żebyśmy otworzyli i przeczytali te trzy wiersze. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, od 17 do 19 wiersza. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Moi drodzy, kiedy studiujemy pierwszy list Piotra, kiedyś wspominałem, możecie zauważyć, że w tym liście około 16 razy Piotr porusza kwestię cierpienia. Używa w różnych, jest chyba najbogatszy list, najbogatszy w różnego rodzaju słownictwo dotyczące cierpienia. Czy to w małżeństwie, czy to w pracy, czy to od cierpienie w wyniku wiary w Jezusa Chrystusa. Tam znajdujemy całą gamę słów. I Piotr pisze ten list do ludzi. I to, co jest też ciekawe, Biblia bardzo rzadko na ten temat wspomina, mówi jednoznacznie, ale bardzo rzadko mówi o odrodzeniu, o nowym narodzeniu. Oprócz Ewangelii Jana, tak wprost, nie mamy w żadnej innej Ewangelii o tym mowy. Jezus mówi do Nikodema, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może nawet ujrzeć Bożego Królestwa. A Piotr w tym liście co najmniej 3 razy używa słowa nowonarodzenie, że człowiek musi narodzić się na nowo, że właściwie pisze do tych, którzy są narodzeni na nowo. Popatrzcie w wierszu 3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas. To jest to samo słowo. Odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Albo popatrzmy do wiersza 23. Jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Albo 2 rozdział, wiersz 2. Jako nowonarodzone niemowlęta. Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Piotr pisze do ludzi odrodzonych. Piotr pisze do ludzi, którzy znali Pana. A też możemy powiedzieć, że Piotr pisze do nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy, do odrodzonych. Jeśli ktokolwiek dzisiaj jest pośród nas, który nie przeżył nowonarodzenia, tego zrodzenia w swoim wnętrzu z mocy Ducha Bożego i z mocy Bożego Słowa, że wiesz, że stałeś się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Czasami ludzie mówią tak, ja chcę zmiany. Alkoholicy płaczą co wieczór. Ja chcę zmiany. Może. Nie będę generalizował, ale wielu z nich. Mówi, ja chcę zmiany. Jak sobie dobrze popije, to on więcej płacze i więcej mówi, że on chce zmiany. Ale na drugi dzień jest to samo. Dlaczego tak jest? Bo nie doświadczył przemiany. Bo tak naprawdę możemy powiedzieć, że on szczerze nie odwrócił się, tak jak brat Jurek w tym momencie, od tego pragnienia, od tego złego życia, tego pragnienia złego życia w swoim sercu. Dlatego ciągle jest pokonany. A więc potrzebujemy i człowiek potrzebuje tego, aby narodzić się na nowo. Kiedy Piotr pisze te słowa, które przeczytaliśmy, te trzy wiersze, to jestem z tych słów wynika, że chcę, żebyśmy wiedzieli o czterech bardzo ważnych rzeczach. Zwróćcie uwagę, on mówi tak. Jeśli wzywacie jako Ojca, a więc kiedy wzywasz Boga jako Ojca, bez względu na to, jak blisko czy jak daleko od Boga jesteś, czy rzeczywiście narodziłeś się na nowo, czy też nie narodziłeś się na nowo, czy masz świadectwo w swoim wnętrzu, że jesteś Bożym dzieckiem, czy też nie, Bóg chce, żebyś o czymś wiedział, kiedy wzywasz Go jako Ojca. Ponad, nie wiem, czy już teraz ponad 90% Polaków, ale duży procent w naszym kraju przyznaje się do wiary w Boga. I wielu modli się modlitwą pańską Ojcze nasz. I Bóg chce, żeby każdy wiedział i także ci, którzy wołają codziennie może, czy co rano, czy co wieczór, może to jest tylko przyzwyczajonym i modlą się Ojcze nasz. Bóg chce, żebyś wiedział, jeżeli nazywasz Go Ojcem, to On chce, żebyś coś wiedział. Co chce, że Bóg chce, żebyśmy wiedzieli? Zauważyłem tutaj, moi drodzy, takie cztery bardzo ważne prawdy, które Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, kiedy wzywamy i nazywamy Go Ojcem. Po pierwsze, Bóg chce, żebyś wiedział, że On nie ma względu na żadną osobę. Zwróćmy uwagę, tu jest napisane, jeśli wzywacie jako Ojca, tego, który bez względu na osobę sądzi każdego. A więc jeżeli Go wzywasz jako Ojca, Bóg chce, żebyś wiedział. Bóg chce, żebyśmy wszyscy, jak tutaj jesteśmy, wiedzieli, że na Nim żadna osoba nie robi wrażenia. Wygląd, pozycja, nic. On nie ma względu na żadną osobę. I nie ma nic takiego w człowieku, co by spowodowało, że on będzie przychylniejszy bardziej dla jednego, a dla drugiego mniej. Że jednemu postanowi okazać łaskę, a drugiemu nie. Druga rzecz to to, że jeśli wzywasz Boga jako Ojca, Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że będziemy sądzeni z każdego naszego uczynku. Za chwilę do tego wrócimy. I po trzecie, trzecia rzecz to to, że jeśli wzywasz Boga jako Ojca i jeśli rzeczywiście uważasz, że narodziłeś się na nowo, to Bóg chce, żebyśmy nasze życie prowadzili w bojaźni Bożej. Jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi, każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. To nie jest prośba. To jest nakaz. Jeżeli w ogóle chcemy utrzymać dobrą relację i społeczność z Bogiem, mamy żyć i prowadzić nasze życie z bojaźnią. A wiecie, że w innym miejscu, apostoł Paweł mówi, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje mamy sprawować. Jeśli doświadczyłeś zbawienia, jeśli narodziłeś się na nowo, jeśli doświadczyłeś tej Bożej przemiany wewnątrz ciebie, że wszystko stało się nowym, a stare przeminęło, zmienia się twój język, zmienia się twoje myślenie, zmieniają się twoje pragnienia, to jest cudowną rzeczą, ale to jest początek. A Bóg chce, żebyśmy teraz trwali w tym i żebyśmy nasze zbawienie, w którym teraz mamy udział przez wiarę w Jezusa, abyśmy z bojaźnią sprawowali. I po czwarte, Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że drogo Bóg nas wykupił. Te cztery rzeczy. On nie ma względu na żadną osobę. On będzie sądził każdego człowieka według uczynków. On jest Bogiem, który wzywa nas do chodzenia w bojaźni i jest Bogiem, który chce nam zakomunikować, żebyśmy ciągle o tym pamiętali, że drogo nas wykupił z naszego marnego, martwego, bezbożnego postępowania. I kiedy pisze Piotr ten list, to zwraca uwagę swoim słuchaczom, swoim adresatom na te cztery prawdy uwagę. I wierzę, że wzywa dzisiaj ciebie i mnie, abyśmy na to zwrócili uwagę. Wielu ludzi wzywa Boga jako Ojca, ale tak naprawdę kompletnie Go nie respektują jako Ojca. Bo jeżeli jest Ojcem, tak naprawdę, to należy Mu się cześć. Już w Starym Testamencie prorok Izajasz mówi, Bóg przez proroka Izajasza mówi, jeśli jestem waszym Ojcem, to gdzie jest cześć dla mnie? Jeśli jestem waszym Panem, to gdzie jest posłuszeństwo? A więc wielu ludzi, moi drodzy, czasami mamy takie wyobrażenie, że Bóg będzie znaleziony przez może tych mądrych, bogatych, wpływowych ludzi. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że dlatego, że Bóg nie ma względu na osobę, Bóg także nam mówi poprzez swoje Słowo i każe nam się temu przypatrzeć. Pamiętacie, wielokrotnie Biblia mówi, gdzież jest bogaty, gdzie jest mądry, gdzie są ci ludzie, którzy w oczach tego świata zajmują poczesne miejsca, są hołubieni, są uznawani za tak zwane gwiazdy, są podnoszeni tak wysoko jako wzór postępowania, zachowania i tak dalej. Bóg mówi, gdzie są ci ludzie? Bóg mówi, na mnie ani politycy, ani przywódcy, ani bogaci, ani ludzie biznesu, ani ludzie show biznesu na Bogu nie robią najmniejszego wrażenia. Wręcz odwrotnie mogę powiedzieć. Z powodu często swojej bezbożności, bezbożnego prowadzenia się, bezbożnego życia, gniew Boży jest nad człowiekiem. Jest odwrotnie niż my myślimy. Wiecie, że młodzi ludzie potrafią jakąś głupią histerię i głupotę popadać z powodu tego, że tam ktoś coś zaśpiewał, ekstra jest ubrany, a on akurat nie może tak wyglądać jak jego idol. I jest załamany i wpada w depresję i nie wie, co z sobą zrobić. Ale na Bogu to nie robi żadnego wrażenia. Biblia mówi, że jeśli bogaty nie narodzi się na nowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Biblia mówi, że jeżeli człowiek, który zajmuje wysoką pozycję społeczną, nie narodzi się na nowo, nie wejdzie do Bożego Królestwa. Prawda? Bez względu na to, ile mamy na koncie, co mamy, to nie ma najmniejszego znaczenia przed Bogiem. Jeśli wzywasz Boga jako Ojca, wiedz o tym, że on nie ma względu na osobę. Jakub pisze o czymś, co zaczęło dziać się gdzieś tam około roku 60 po Chrystusie, kiedy pisał swój list, a może nawet troszeczkę go wcześniej pisał w latach 50. czy 40. Mówi, już zaczęło się pojawiać takie dziwne zachowanie wśród wierzących. Wchodził bogaty człowiek, to mówili mu, usiądź tutaj z przodu. Wchodził biedak. To mówię, wiesz co, siądź tam gdzieś. Już zaczęło się takie poróżnienie pomiędzy wierzącym a wierzącym. Bóg nigdy tak na nas nie patrzy. On nie patrzy, aha, on ma tyle na koncie, pierwsze miejsce. A on jest trochę słabszy tutaj, drugie, a ten to już tam niech, a ten to niech już tam w progu jest. Wiemy, że to się u Boga nie liczy. Kompletnie się nie liczy, bo Bóg patrzy nie na konto, ale na serce człowieka, na nasze wnętrze. Ale chcę wam powiedzieć inną rzecz. Nikt z powodu biedy nie będzie zbawiony. Wielu ludzi mówi tak, on tak cierpi, za życia, że on na pewno będzie w niebie. Możesz być naprawdę biednym człowiekiem, możesz naprawdę wiele wycierpieć, ale to na Bogu także nie robi wrażenia, jeśli chodzi o zbawienie, o Królestwo Boże. Bo Bóg nie ma względu na żadną osobę, ani bogatego, ani biednego. I ani przez bogactwo, ani przez biedę nikt nie może sobie zasłużyć na Boże Królestwo. Musisz narodzić się na nowo. Musisz po prostu, człowiek musi przyjść osobiście do Chrystusa. Musi przyjść jako człowiek, który jest zbankrutowany z powodu swojego grzechu i nieposłuszeństwa i prosić Pana Jezusa o zbawienie, o przebaczenie, a wtedy dostąpi łaski. Bo Bóg nikomu nie odmówi. Bo Jego łaska jest dana wszystkim. Halleluja. A więc ani bogaty, ani biedny, ani mądry, ani uczony. Bóg mówi tak, właściwie ci mądrzy i uczeni już dawno powinni pochwycić Królestwo Boże. Właśnie z powodu tego, że wiedzą więcej o tym świecie, wiedzą więcej o mojej chwale, o mojej mocy, o moim dziele stworzenia. Już dawno powinni być tymi, którzy jako pierwsi czczą mnie jako Boga, jako Ojca i innych wołają, chodźcie do Bożego Królestwa, chodźcie i uznajcie tego, który jest Bogiem i Panem. Czy tak jest? Paweł w liście do Koryntian mówi, gdzie jest uczony? Gdzie jest badacz tego wieku? Gdzie jest mądry? Gdzie są ludzie, którzy poprzez to, że Bóg obdarował ich większym ilorazem inteligencji niż innych, dał im większe zdolności umysłowe niż innym? Gdzież oni są pośród chwalców? A gdzie są władcy? A gdzie są liderzy i przywódcy narodów? Czy oni czczą Boga? W Dziejach Apostolskich, 4 rozdziale, wierszu 25 i 6 jest napisane tak, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem, aby uczcić Jezusa. Tam jest inaczej napisane. Zebrali się razem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi, czyli Jego pomazańcowi, którym jest Jezus. Wydawałoby się, że powinno być odwrotnie. I Bóg jakby oczekiwał, że będzie odwrotnie, a stało się inaczej, że troszeczkę ludzie liznęli z wiedzy, liznęli z poznania. Muszę powiedzieć, że kiedy czyta się różnego rodzaju literaturę, to ludzie o ścisłym umyśle, nauk ścisłych, prędzej są gotowi uwierzyć i więcej pośród nich jest ludzi wierzących, szczerze wierzących w Boga, niż pośród tych, którzy są kończyli nauki humanistyczne. Filozofię, religię, języki i tak dalej. Dziwne, prawda? Ale ci, którzy badają te rzeczy, wielu naukowców, wybitnych naukowców, którzy dzisiaj, że tak powiem, funkcjonują jako w szkolnictwie, uczymy się o Newtonie i innych, to byli ludzie głęboko wierzący. Kiedy badali te rzeczy, które są wokół nich, oni stwierdzali, Bóg jest. Nie ma innej opcji. Bóg mówi do tych naukowców, podnieś wzrok, zbadaj kosmos i zobaczysz. Tak więc na Bogu nie robią wrażenia ci ludzie. Bernard Levin, bodajże największy feletonista pokolenia XX wieku, napisał artykuł pod tytułem Wielka zagadka życia i brak czasu na jej rozwiązanie. I w tym felietonie napisał takie słowa między innymi. Mówiąc bez ogródek, czy mam dość czasu, aby odkryć, zanim umrę, dlaczego się urodziłem? Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na to pytanie i niezależnie, ile mam jeszcze przed sobą lat, nie będzie ich już tyle, ile minęło. Niebezpiecznie jest odsuwać to od siebie zbyt długo. A dlaczego muszę znać cel swego urodzenia? Ponieważ oczywiście nie potrafię uwierzyć, iż było ono przypadkowe, a skoro nie, to musi mieć jakieś znaczenie. przeżył może już pięćdziesiątkę. On mówi z tego, że już więcej ma za sobą niż przed sobą. Mówi tak, chciałbym poznać cel i sens. I mówi tak, w swoim, jakby w swoim świadectwie w tym felietonie. Nie wolno i niebezpiecznie jest odsuwać odpowiedź na to pytanie zbyt długo. Bo skąd wiem, że będę jutro żył? Skąd wiem, ile lat tak naprawdę jest przede mną? Lew Tolstoj, ja przypomnę, światowej sławy rosyjski pisarz, autor wielu książek, Wojna i pokój, Anna Karenina, w książce pod tytułem Wyznanie, którą napisał w 1879 roku, pisze o swoim poszukiwaniu sensu i celu życia. Człowiek, który obracał się w sferach arystokracji Moskwy i Petersburga, bardzo bogaty, prowadził burzliwe i rozpustne życie. Odziedziczył sporą posiadłość, w końcu się ożenił, miał miłą, kochającą żonę i 13 dzieci. Drobiazg. Słuchajcie, nie mieli pralek, pieluch, ani tych wszystkich urządzeń, które dzisiaj mamy. Okej. Człowiek, który gonił za sukcesem i miał go z ludzkiego, światowego punktu widzenia, ale to nie przynosiło mu satysfakcji. Wyobraźcie sobie, bogaty, wpływowy, wielkie uznanie, był bliski samobójstwa, nie znajdując odpowiedzi na zasadnicze pytanie człowieka. Mówił sobie, dobrze, ale co z tego? Jaki jest tego sens? Po co żyję tak naprawdę? W końcu odkrył. Właściwie odpowiedź na to pytanie dali mu prości wieśniacy, którzy mu świadczyli o Jezusie. I wtedy oddał swoje życie Chrystusowi. Prości ludzie. Wiedzieli więcej niż uczony tego wieku, niż badacz tego wieku. Ci prości ludzie pokazali mu na Jezusa Chrystusa. A więc, kto jest mądry, mówi Słowo Boże, niech się chlubi z tego, że mnie zna, mówi Pan. Jeśli jesteś naprawdę mądry, jeżeli uważasz sam siebie za mądrego, to podstawą do uważania siebie za mądrego jest to, że znasz osobiście Jezusa Chrystusa. A On jest największą mądrością. Tak? Tak jest napisane, że Chrystus jest Bożą mądrością dla nas. Jeśli Jego znasz, jeśli Jego posiadłeś, posiadłeś największą mądrość. Nie błąkasz się w ciemności, nie chodzisz po omacku, ale znasz Tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Jest mądrością. Cóż może być bardziej mądrzejszego od tego, że wiem, skąd jestem, dlaczego żyję i dokąd zmierzam. Przecież filozofowie całe życie na tym rozmyślali, żeby dać odpowiedź na te podstawowe pytania. A ty to wiesz w Jezusie Chrystusie. Kiedy Go poznałeś, to wiesz. Tak więc, gdzie są ci ludzie, którzy powinni wierzyć? Bóg nie ma względu na osobę. On patrzy na ludzi zupełnie, zupełnie inaczej. Moi kochani, czego Bóg szuka w człowieku? Jeżeli na nim wrażenia nie robi bogactwo ani bieda, zdrowie ani cierpienie, czego Bóg szuka w człowieku? Co Bóg chce znaleźć? Co na Bogu robi naprawdę istotne wrażenie, że Bóg mówi, o! A wiecie, że w Ewangeliach Bóg czasami, Jezus, kiedy chodzi po ziemi, tak mówi, o! Znacie takie miejsca? Takiej wiary nie znalazłem w całym Izraelu. To było takie, o, to jest to. Czyli to, co, na co Bóg patrzy, czego Bóg szuka w człowieku, to jest nic innego jak wiara. Bóg chce znaleźć wiarę. To jest to coś, co w oczach Boga zasługuje na prawdziwe uznanie i nagrodę. Halleluja. Nie martw się tym, czy coś masz, czy czego nie masz. Bo jeżeli masz żywą wiarę i chodzisz w żywej wierze, to masz to coś, co na Bogu zawsze robi wrażenie. Jesteś najbogatszym człowiekiem. I nigdy nie upadniesz, jeżeli będziesz pilnował tej żywej wiary w Jezusa Chrystusa. Będziesz trzymał się z ufnością w Jezusa Chrystusa. Może będą mówić na ciebie, co ty osiągnąłeś, co ty masz, co ty zdobyłeś. Dlaczego ty się tak męczysz? Wystarczyłby mały przekręt i miałbyś więcej. Ale twoja wiara w Jezusa nie pozwala ci na to. Bo wiesz, że Bóg, który jest Ojcem, będzie sądził nas z naszych uczynków. Wiesz, że twoja żywa wiara właśnie wyprowadziła cię od martwych uczynków, od wszelkich kłamstw, oszustw i poprowadziła cię do sprawiedliwości i prawdy. To jest nowe życie, które mamy w Jezusie. Tak więc każdy, który ma wiarę, w oczach świętego Boga zasługuje i będzie zasługiwał na wielkie uznanie. Jeżeli tylko pozwolisz i będziesz chodził w wierze i zachowasz wiarę do końca. Pamiętacie, co Paweł mówi przed swoją śmiercią? Dobry bój bojowałem. Co on zachował? Mówi, wiarę zachowałem. I teraz jest mi odłożona korona. Dlaczego? Bo zachowałem wiarę. Nie zgubiłem jej po drodze. Nie odwróciłem się od Boga w momencie kryzysu, doświadczenia i próby, ale mocno trzymałem się mojego Zbawiciela. I chociaż cierpiałem wydrwienie i śmiech z powodu mojej wiary, to jednak nie pozbyłem się mojej wiary. A wręcz umacniałem ją, abym nie biegł daremnie, abym nie został okradziony z mojej wiary. Autor listu do Hebrajczyków mówi, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go czego będzie szukał Syn Człowieczy, kiedy przyjdzie po raz drugi? Pamiętacie, co Jezus mówił? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy znajdzie ją w moim, w twoim sercu? A kiedy staniesz przed Bogiem, to czy tam znajdzie żywą wiarę, która jest podstawą dla twojego i mojego usprawiedliwienia przed Bogiem? Też nie będzie tam wiary, bo nigdy nie skierowałeś swojego serca i nie zaufałeś łasce Bożej, która jest objawiona w Jezusie Chrystusie. W tym samym szóstym wierszu listu do Hebrajczyków 11 rozdziału jest napisane, bez wiary nie można podobać się Bogu. Ludzie wiary zaskakują. Ja nie wiem, wiecie, można sobie różnie wyobrażać, on jest święty, on jest dostojny, on jest tak wspaniały. Ale sądzę, że jest pełny emocji. Skoro jest miłością, skoro przeżywa radość i raduje się razem ze swoimi dziećmi, skoro całe niebo raduje się, kiedy jeden grzesznik odwraca się od grzechu i postanawia iść za Jezusem. Ktoś kiedyś powiedział, że jak apostoł Paweł i Sylas, pamiętacie, byli z powodu wiary w Jezusa pobici i wrzuceni do głębokiego lochu. Poranieni, całe ciało pobici, skuci, zamknięci, wrzucili ich do najgłębszego lochu. A oni o północy rozpoczęli pieśń. O Boże, jak ciężko jest Ci słuchać. Ile musimy wycierpieć dla Ciebie, Panie? Och, jacy niedobrzy ludzie, my tu, Panie, tak dla Ciebie się staraliśmy i popatrz. Nie. Oni zaczęli, tam jest napisane co? Zaczęli uwielbiać Boga. To jest żywa wiara. pośród takiego poniżenia, pośród pobicia, pośród odrzucenia, oni wielbią swojego Boga, który jest Ojcem i nie mówią, czemu Ty jesteś dobrym Ojcem i my tutaj jesteśmy. Chcę wam powiedzieć, wielka nagroda, jestem przekonany, czeka tych przed obliczem Boga, którzy dla Jego imienia wycierpieli wielkie męki fizyczne, a nawet ponieśli śmierć. Myślę, że jest szczególna nagroda, której ty i ja, jeśli przez coś takiego nie będziemy przechodzić, nie będzie naszym udziałem. Będą różne nagrody w niebie. Ale jesteś szczególnego dla tych, którzy są gotowi oddać dosłownie życie. Oczywiście my też każdego dnia dla Niego oddajemy życie. Wiecie, jak oddajemy życie dla Niego każdego dnia? Czasami w prosty sposób. Modlić się, czy coś innego robić. Mam czas. Modlić się, czytać Biblię, czy coś innego. A mogę spędzić przyjemniej czas. I świadczyć, czy nie. Co mogę robić? To jest oddawanie życia. Duch Święty, kiedy przyjdzie, przychodzi po to, aby przekonać nas o grzechu. Jakim grzechu? Gdyż nie uwierzyli we mnie. Uważam, że to jest pierwszy i największy grzech, jaki człowiek może popełnić. Tak jak wiara jest nazwana uczynkiem, to jest ciekawe, będzie nas sądził według naszych uczynków. I chcę wam powiedzieć, że wiara jest tym pierwszym uczynkiem, który Bóg chce widzieć w twoim i w moim życiu, który jest podstawą i początkiem tego, że będziemy inaczej żyć albo nie. Będziemy chcieli się Bogu podobać albo nie. Żydzi zapytali Jezusa, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieło Boże? Czyli czyn Boży, czy czyny Boże, czy uczynki Boże. To jest to samo słowo, które czytaliśmy tu, że On będzie nas sądził według każdego, według uczynków Jego. Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło, to jest uczynek, to jest ta praca. Wierzyć w Tego, którego On posłał. Pierwszy uczynek. Wiara, osobista wiara w Jezusa Chrystusa. Od tego właściwie to wszystko prowadzi nas albo po stronie Boga, albo przeciwko Bogu, albo jeśli mam ten uczynek, mam żywą wiarę, uchwyciłem się Jezusa, będę starał się w tej wierze chodzić, postępować, czynić. A więc czy on tam znajdzie wiarę? Wielu ludzi będzie mówiło, Panie, czyż ja nie zrobiłem tego i tego i tego? Jezus zapyta, ale co zrobiłeś z moim synem, który jest źródłem i podstawą usprawiedliwienia? A tak naprawdę, będąc szczerzy, musimy powiedzieć, że wszystkie nawet nasze dobre uczynki w Jego świętych oczach są jak splugawiona szata. Ileż jest w naszych postawach, działaniach niewłaściwej motywacji, zazdrości, gniewu, chęci widzenia, żeby nas lepiej ludzie widzieli i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, że to jest ta trzecia rzecz. Musimy mieć tą świadomość, że kiedy staniemy przed Nim, wszystko będzie otwarte. To dlatego jest napisane, że mamy chodzić w bojaźni. Czasami ludziom się wydaje, i Bożym ludziom, Bożym dzieciom się wydaje, że nie muszą zwracać uwagi na to, jak żyją, co mówią, co robią, jak myślą. To nie jest nauka biblijna. Myślę, że jeżeli oddałeś życie Jezusowi, jeśli ja oddałem życie Jezusowi, tym bardziej moim pragnieniem, moją tęsknotą jest chęć podobania się Bogu we wszystkim. Chęć taka, żebym cokolwiek mówię, robię, jak się zachowuję, przynosiło to chwałę i uwielbienie dla Boga, a nie było przeciwko Bogu. Zgodzicie się ze mną? Mamy prawo tego oczekiwać? Właściwie co my mamy prawo? Bóg tego oczekuje. Tu jest napisane, że będzie nas sądził według naszych uczynków. Pierwsza rzecz najważniejsza. Jeżeli tego nie ma, wiary osobistej w Jezusa, będzie straszna porażka przed jego obliczem. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Za przykładem świętego, który was powołał troszeczkę parę wierszy wcześniej, sami też bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Moi drodzy, dlaczego? Dlatego, że Bóg mówi, że będzie sądził ludzi, nie będzie względu na żadną osobę, będzie sądził ludzi z każdego uczynku. Ale powiesz, przecież ja jestem zbawiony. W Ewangelii Jana w 5 rozdziale, wierszu 24 jest napisane, że ci, którzy uwierzyli, są posłuszni Jego Słowu, nie przyjdą na sąd, ale przeszli ze śmierci do życia. I amen. Tak jest. I tam jest mowa o tym sądzie ostatecznym, o tym sądzie, który będzie decydował, skazywał, w którym Bóg będzie w sposób sprawiedliwy osądzał ludzi na wieczne potępienie. Z tego sądu jesteśmy wybawieni przez wiarę w Jezusa. Ale i tak będziemy musieli zdać sprawę ze swojego szafarstwa, ze swojego życia przed Bogiem. Słuchajcie, czyż nie Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale takie właśnie słowa skierowane do nas, do Bożych dzieci, do odrodzonych. Pisze tak, w 3 rozdziale od 10 wiersza. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Słuchajcie, tylko Jezus Chrystus. Nie Jezus Chrystus i coś. Tylko Jezus Chrystus. Nie Jezus Chrystus i uczynki. Tylko Jezus Chrystus. Nie Jezus Chrystus i jeszcze jakaś inna osoba, czy święty. Nie. Tylko Jezus Chrystus. Bo zbawienie jest tylko w Chrystusie. Ja już powiedziałem, nawet nie w Kościele. Tylko w Chrystusie jest zbawiony. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W Niego wierzy. A później Chrystus jako głowa Kościoła włącza nas do Kościoła. Ale możesz być w Kościele, a ciągle nie być zbawionym. Może tak być? Jeśli nie narodziłeś się naprawdę na nowo, jeśli twoja wiara nie uchwyciła się Jezusa w taki sposób, że odebrałeś od Niego przebaczenie i On dał ci moc do nowego życia i nie ma żadnej zmiany w twoim życiu, to znaczy nie narodziłeś się. Żywa wiara prowadzi nas do żywej relacji z Bogiem. I w swoim duchu wiesz, że Bóg ciebie zbawił i przebaczył ci grzech. Jeżeli tego nie wiesz, jeżeli tego nie odbierasz, to nie narodziłeś się na nowo. Fundamentu innego nikt nie może założyć. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże. Gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Chrystus jest podstawą. Wiara w Chrystusa, ale teraz ty i ja budujemy na tym fundamencie Jezusa. I jeśli wzywasz Boga jako Ojca, wiedzmy o tym, że albo odbierzemy naganę, albo nagrodę, albo będziemy podniesieni, albo zawstydzeni, kiedy On przyjdzie. Kiedy masz żywą wiarę, to znaczy jesteś przekonany o prawdzie Bożego Słowa, nie będziesz kalkulował, a to tylko tam coś tak mówią. Boże Słowo mówi, nie, tak jest napisano. I On przeglądnie i będzie przeglądnięte całe twoje i moje życie. A więc warto jak najlepiej żyć dla Boga. Warto jak najlepiej służyć przed obliczem Boga. Warto na serio i poważnie traktować wszystko to, co dotyczy naszego życia i Boga i Bożych spraw. Nie byle jak, ale najlepiej jak potrafię. wszystko, i w Kościele, i poza Kościołem. Prawda? To powinno budzić w nas respekt, bojaźń, cześć, skoro wszystko ma być jawne. A ja patrzę na siebie i widzę tyle niedoskonałości. I nie chciałbym być zawstydzony w dniu, kiedy Pan przyjdzie, kiedy na oczach wszystkich Pan pokaże i powie: popatrz na swoje życie. Tam nie będzie życie kogoś innego, na którym może cały czas patrzyłeś i porównywałeś się, mówisz: ciągle jestem lepszy od niego. Tam będzie moje i twoje życie. I okaże się: aha, ja w tym momencie wcale nie byłem taki dobroduszny, jak mi się wydawało. Wcale nie byłem taki bezinteresowny, jak mi się wydawało. Ale chwała niech będzie Bogu, że drogo zostaliśmy wykupieni. I wiecie co, kochani? Jeżeli dzisiaj pokutuję, jeżeli dzisiaj wyznaję mój grzech, jeżeli dzisiaj wyznaję to, co wiem, że Bogu się nie podoba, i pokutuję z tego z głębi mojego serca i wołam, aby Bóg mi przebaczył i pomógł mi się zmienić, to krew Jezusa mnie oczyszcza i tam, kiedy stanę przed Nim, będzie to zakryte i nigdy nie będzie przypomniane. Zgadzacie się z tym? Jest to biblijne? To jest łaska. Ale ja z tym coś muszę zrobić tutaj, abym tam nie był zawstydzony. Muszę wyznać, wołać do Boga. Jeżeli widzisz: Boże, ja ciągle mam z tym problem. On jest Bogiem mocnym. Skoro Jurkowi pomógł. Jedna modlitwa. Przyjechał, żeby pokraść Biblię. Ciekawy motyw zjawienia się w Kościele. Nie? Wiecie, my byśmy takiego człowieka po prostu wygonili. Ja bym stanął w drzwiach i powiedział: nie masz prawa. A Bóg w swojej łasce, znając jego zamiary i myśli, mówi: zobaczymy, Jurek. Drogo zostaliście wykupieni. Słuchajcie, żadne skarby tej ziemi nie były w stanie wykupić twojej i mojej duszy od wiecznego potępienia. Diamenty Afryki Południowej, złoto jakiegokolwiek kraju, wszystko razem wzięte nie było w stanie spłacić twojego i mojego długu wobec Boga. Ale krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Ktoś powiedział: jedna kropla Jego krwi wystarczy. Przelana na krzyżu dokonała wiecznego odkupienia. Dlatego nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jeżeli pokładasz nadzieję w czymkolwiek innym, jesteś na złej drodze. Jesteś w niewłaściwym miejscu. Ale kiedy cała twoja ufność jest w tym, co Jezus dokonał na krzyżu Golgoty, w Jego przelanej krwi, raduj się i ciesz się Bożym zbawieniem i ufaj, że w dniu, kiedy On przyjdzie, będziesz wywyższony i będziesz przebywał razem z Nim w chwale. Drogo nas wykupił. Ojciec mówi tak: jeśli wzywacie mnie jako Ojca, chcę, żebyście o tym wiedzieli. Pamiętali, że nie mam względu na osobę. Jeżeli grzesznik się odwróci od zła, będę go błogosławił, okażę mu łaskę. A jeżeli sprawiedliwy odwróci się od sprawiedliwości i wróci do zła, cofnę mu łaskę. Może tak być? Wiele miejsc Bożego Słowa na to wskazuje. Kiedy ludzie przestali dbać o swoje duchowe życie, kiedy przestali się pilnować, mówili sobie tak: ja ciągle kontroluję tą ciemną stronę mojego życia. Ja ciągle jeszcze to kontroluję i mam przewagę. Tak naprawdę oszukujemy samych siebie. Bo wszelka nieprawość jest grzechem. I zaciemnia nasz umysł. I wprowadza w nas zwiedzenie i oszustwo. Dlatego jest napisane: jeśli zgrzeszyliśmy, wyznajmy grzech. Prośmy Boga o przebaczenie. Nie mówmy, Panie, no wiesz, no ja tak naprawdę jestem grzeszny. Nie, nie, nazwij grzech po imieniu. Zrobiłem to, to, to. Kiedy przychodzisz po raz pierwszy do Boga, jest taka potrzeba, żebyś wyznał te grzechy, które Bóg ci już objawia i w ogóle całego siebie oddał w Jego ręce. Ale kiedy jesteś człowiekiem Bożym, wierzącym, nigdy nie módl się ogólnie, Panie, bo przecież jestem grzesznikiem. Ty wiesz, co Bogu się nie podoba. Nazwij to po imieniu. Wyznaj to i proś Boga o oczyszczenie, a także o moc, o łaskę, abyś miał zwycięstwo. I Bóg da ci zwycięstwo. Będziemy się modlić. Mamy wiedzieć, nie ma względu na osobę. Będzie nas sądził według naszych uczynków. Powinniśmy dlatego zabiegać o chodzenie w bojaźni i chodzić w bojaźni. I mamy wiedzieć, jak drogo nas wykupił, abyśmy należeli do Niego. Powstańmy.